Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Pańskie.
W tym dzisiejszym dniu skupienia mówimy o radości, która płynie z naszego zaufania w Bożą opatrzność. Tak jak starałem się pokazać w czasie tej konferencji, ta radość nie jest jakimś przywilejem tylko tych osób, którym to życie się ułożyło w taki cudownie szczęśliwy sposób. Ale do tej radości jesteśmy wszyscy zaproszeni. Także wtedy, kiedy nasze życie obfituje w różne trudne wydarzenia. I chciałbym, żebyśmy w właśnie świetle tego spojrzeli na dzisiejszą Ewangelię, na tę drogę apostołów przez Jezioro Galilejskie. A może najpierw jeszcze spójrzmy, co działo się chwilę wcześniej, bo dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie zeszli nad jezioro. Chwilę wcześniej apostołowie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Widzieli, że gromadzą się tłumy, które chciały słuchać Jezusa, ale wiedzieli też, że chociaż Jezus na pewno duchowo ich nakarmi swoim słowem, to wypadałoby też coś im dać do jedzenia, żeby pokrzepili swoje ciało. I mało tego, że widzą ten problem, to jeszcze Jezus mówi: wy dajcie im jeść. Wydaje się, że są w takiej sytuacji bez wyjścia. Oczywiście sytuacja po ludzku była bez wyjścia, ale okazuje się, że pojawia się tam ten chłopiec, który miał 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. I Jezus dzięki właśnie tej niewielkiej ilości pożywienia dokonuje cudu. Karmi wszystkich i jeszcze zostają kosze ułomków. Mamy więc taką sytuację po ludzku bez wyjścia, kiedy apostołowie już myślą, że jakaś katastrofa ich czeka, ale okazuje się, że nie, że Jezus otwiera drogę tam, gdzie wydaje się, że już nie ma drogi. I w podobny sposób możemy spojrzeć na tę sytuację z tej Ewangelii dzisiejszej. Apostołowie płyną przez wzburzone jezioro. Zresztą to nie jest jedyny raz, kiedy w takiej sytuacji się znajdują. Wiemy, że kilka razy o tym czytamy w Ewangelii. Płyną przez wzburzone jezioro. Jezusa nie ma z nimi. Apostołowie są zalęknieni, jest ciemno, jezioro jest wzburzone. Dodatkowo jezioro, chociaż było dla nich źródłem utrzymania, bo wypływali na jezioro, żeby łowić ryby, to jednocześnie jezioro w takiej mentalności hebrajskiej miało jednak też taki symboliczny wymiar siedliska zła. Są sami zdani na pastwę żywiołów i na pastwę zła. I oto pojawia się Jezus. Przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. I potem nagle widzą, że już przybili do drugiego brzegu. Znowu sytuacja jakiegoś kryzysu, kiedy wydaje się, że są sami, że Chrystus zostawił ich samych. Okazuje się, że nie byli sami. Że za tym, co budziło ich lęk, skrywała się Jego obecność. Dlatego Jezus mówi: to ja jestem, nie bójcie się. Gdybyśmy tak przeszli przez wszystkie Ewangelie, okazałoby się, że tego typu sytuacji jest o wiele więcej. Co i raz apostołowie idący za Jezusem stają w obliczu sytuacji, które wydają się bez wyjścia. I okazuje się, że wyjście jest tam, gdzie się go w ogóle nie spodziewają. Te wszystkie próby, te wszystkie kryzysy na drodze ich kroczenia za Jezusem, one miały przygotować ich na największą próbę, największy kryzys. Tę próbę, którą była śmierć Jezusa na krzyżu. Wtedy to już naprawdę wydawało się, że nie ma innego wyjścia, że już to jest ostateczna klęska. Apostołowie byli tak przekonani, no trudno się dziwić, że byli, tak przekonani, że jednak no, Jezus poniósł tę klęskę, że tyle razy mu się udawało, a teraz już jakoś mu się to wszystko wysunęło z rąk i już za daleko poszedł i poniósł śmierć. Tak bardzo są przekonani do tego, że kiedy dwóch z nich idzie do Kafarnaum i przyłącza się do nich Jezus, to oni go nie poznają. Mało tego, tłumaczą mu, że chyba w ogóle jest zupełnie niezorientowany, że nie wie, co się stało, że ten Jezus został ukrzyżowany, a my się właśnie spodziewaliśmy, że to On miał odkupić Izraela. I znowu okazuje się, że się mylą. Znowu okazuje się, że Pan Bóg wiedział, co robi. Że również śmierć Chrystusa, Jego złożenie do grobu miały swoje miejsce w tym opatrznościowym planie Boga. Również one, również to, co się wydawało ostateczną klęską, było w ten plan wpisane. To ja jestem, nie bójcie się. To usłyszeli od Jezusa apostołowie na jeziorze, ale to też słyszeli po Jego zmartwychwstaniu, kiedy nie dowierzali, że naprawdę to wszystko jednak się dobrze skończyło. Możemy się domyślać, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, po Jego w niebo wstąpieniu, jeszcze nieraz przed apostołami stawały tego typu wezwania. Ale sądzę, że już wtedy, kiedy doświadczyli zmartwychwstania, no byli już ludźmi nadziei, ludźmi, którzy wiedzieli, że nawet wtedy, kiedy się wydaje, że wyjścia nie ma, to Pan Bóg znajdzie jakieś wyjście. Kiedy tak odczytujemy tę dzisiejszą Ewangelię, czy kiedy w ogóle tak odczytujemy Ewangelię i dzieje tego wędrowania apostołów z Jezusem, to możemy zobaczyć w tym też obraz tego, jak Boża opatrzność w naszym życiu działa. Jak nieraz działa Boża opatrzność. Otóż nieraz rzeczywiście dzieje się tak, że w naszym życiu pojawiają się próby. Że również my jesteśmy zalęknieni, zatrwożeni. Również nam się wydaje, że Bóg nasze życie wypuścił ze swoich rąk. I ono się już jakoś toczy samopas. I w zasadzie już możemy liczyć tylko na siebie. To są takie trudne momenty kryzysu. Trudne momenty, kiedy rzeczywiście nasza wiara jest wystawiona na próbę. Żeby wtedy nie wpaść w rozpacz, żeby wtedy nie stracić swojej radości, żeby wtedy nasza nadzieja nie zgasła, potrzebna jest po prostu wytrwałość i potrzebna jest po prostu cierpliwość. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Bywa i tak w naszym życiu. Może niektórzy z nas tak przeżywają tę sytuację pandemii, która jest doświadczeniem ludzi na całym świecie. Że już jest ciemno, już mamy dosyć tego, a Jezus wydaje się, że jeszcze nie przyszedł, że jeszcze tego naszego problemu nie rozwiązał. To jest wezwanie do wytrwania, do tego, żeby czasami po prostu uparcie czekać. Bardzo często w Ewangelii pojawia się takie wezwanie do wytrwałości. My nieraz tego nie doceniamy. Nieraz wydaje nam się, że zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem, to my musimy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. A jeśli tego rozwiązania nie znaleźliśmy od razu, no to już w ogóle nic nie pozostaje, tylko usiąść i płakać. Czasami właśnie to wytrwałe czekanie, wytrwałe zanoszenie do Boga modlitw, wytrwała ufność, uparta ufność, to jest właśnie to, czego On wtedy od nas oczekuje. Ileś razy Jezus w Ewangelii mówi takie słowa, że przez wytrwałość właśnie dopełni się w apostołach to dzieło, które on rozpoczął. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. To mówi właśnie wtedy, kiedy opowiada im, jakie prześladowania czekają ich przed końcem świata. Bardzo ważna cnota cierpliwości i wytrwałości. Także dla nas, wtedy, kiedy właśnie czujemy się jak ci apostołowie na tej rozbujanej łódce, wśród wzburzonych wód jeziora. I to jest taka wytrwałość pośród kryzysów. Ale jest też inna wytrwałość, o której też chciałbym powiedzieć. Ona mniej przypomina tę sytuację apostołów na jeziorze. Ale jest to wytrwałość bardzo ważna, żebyśmy nie utracili radości naszego życia. To jest taka wytrwałość, która wiąże się z taką zdolnością, żeby przez dłuższy czas wytrzymać na własnym miejscu. Jest takie zdanie, znane zdanie z myśli, z takiego dzieła napisanego przez wielkiego naukowca, ale też wielkiego chrześcijanina, Błażeja Paskala. On napisał takie zdanie: całe nieszczęście człowieka pochodzi z jednej rzeczy. To jest z tego, że nie umie pozostać w spokoju i w izbie. Paskal po napisaniu tego zdania opisuje różne zajęcia, którym ludzie się oddają po to, żeby jakoś zabić nudę, żeby jakoś znaleźć coś nowego, żeby cokolwiek się zaczęło w ich życiu dziać, bo nie są w stanie wysiedzieć na miejscu. Między innymi mówi, że przecież to dlatego ludzie toczą wojny, to dlatego królowie jeżdżą na polowania, to dlatego filozofowie piszą traktaty filozoficzne, żeby jakoś zabić ten czas, żeby zabić nudę. I pewnie z takiej próby zabicia nudy rodzi się wiele też rzeczy dobrych, wiele dzieł takich właśnie twórczych. Ale też ten moment nudy, ten moment, kiedy zaczynamy się tak wiercić na swoim miejscu, i mówię tu obrazowo, ale chodzi w ogóle o sytuację taką spojrzenia na całe życie nasze, to jest moment kryzysu, moment próby, właśnie próby wytrwałości. To jest taki moment, kiedy rozstrzyga się to, czy będziemy potrafili w naszym życiu odnaleźć radość, czy może staniemy się ludźmi zgorzkniałymi i zrezygnowanymi. A może wręcz staniemy się kimś takim, kto zacznie burzyć swoje dotychczasowe życie w takiej pogoni za czymś nowym, w poszukiwaniu za jakimś ożywieniem tego, co nam się wydaje nieznośną stagnacją. W takim języku potocznym mówi się czasami o kryzysie wieku średniego. Człowiek dochodzi do takiego momentu połowy swojego życia. Ten pierwszy brzeg, od którego odbił, już jest bardzo daleko. Drugi brzeg też jeszcze jest daleko. Te motywacje, które miał, kiedy podejmował to wszystko, czym jest, kim jest, kiedy wstępował w związek małżeński, kiedy podejmował pracę, te pierwotne motywacje już może trochę wyblakły, trochę już są bardziej chłodne, nie są już czymś tak ożywiającym go jak na początku. Miłość nie jest już zakochaniem, praca może już niekoniecznie jest pasją, nawet relacja z dziećmi może już nie być taka czymś tak nowym i fascynującym, jak była na początku. I przychodzi na człowieka taki właśnie moment, kiedy myśli sobie, a może to wszystko jest nieautentyczne, może to wszystko jest to nie to, może ja jeszcze powinienem szukać dalej, pragnąć więcej, może to doskonałe szczęście, którego tak bardzo pragnę, ta doskonała radość, ona się gdzieś tam kryje jeszcze w tym świecie i ja po prostu muszę wyruszyć na poszukiwanie tej radości. To jest bardzo niebezpieczny moment. Wiemy o tym, znamy historię ludzi, którzy zburzyli swoje życie, bo właśnie ten kryzys źle przeżyli. Nie potrafili być wytrwali. Ale to jest też taki moment, który może stać się początkiem odrodzenia naszego życia. Ten moment, który język potoczny nazywa kryzysem wieku średniego, w języku takim dawnej duchowości chrześcijańskiej nazywano czasami takim momentem, kiedy człowieka zaczyna kusić tak zwany demon południa. To jest takie pojęcie zaczerpnięte z duchowości mniszej, duchowości monastycznej. I właśnie ono się odnosi do takiego kuszenia, które na człowieka przychodzi w połowie drogi. Może to być połowa drogi życia, na przykład drogi życia zakonnego, ale może to być też na przykład po prostu połowa dnia. Ci mnisi, którzy ukuli ten termin, mnisi żyjący na Bliskim Wschodzie, często na pustyni, oni znali to doświadczenie południa. Doświadczenie, kiedy człowiek wie, że jeszcze do spoczynku, do cienia będzie długo wzdychał, jeszcze długo będzie czekał na ulgę, a tymczasem jest pod palącym tropikalnym słońcem, które odbiera mu wszelkie siły. Mało tego, sprawia, że się wydaje, że ten czas w ogóle nie płynie, że wszystko stoi w miejscu. I jednocześnie to słońce padające prosto z góry zabiera każdy cień. Usuwa z rzeczywistości wszelkie znamiona tajemnicy. Wszystko, co jeszcze się wydaje nieodkryte. Wszystko, co się wydaje intrygujące, ciekawe. Demon południa właśnie w taki sposób kusi człowieka. Tak kusił tych mnichów, ale też tak samo kusi nas dzisiaj. I to na różnych etapach życia. Niektórzy ten moment mogą przeżywać jako ludzie młodsi, niektórzy jako ludzie starsi. Pewnie wielokrotnie człowiek jest takiemu kuszeniu poddawany. Kiedy wydaje się, że nasze życie stoi w miejscu, że wszystko nam zbrzydło, że nie ma już radości w tym, co początkowo nam radość dawało. Kiedy wydaje się, że nie ma już żadnego cienia, to znaczy, że w naszym życiu już nie pozostało nic do odkrycia, nic ciekawego, nic intrygującego. Wszystko już wiemy, wszystko już znamy. Znamy wszystko na wskroś. Ten drugi człowiek, żona czy mąż, to jest ktoś, kogo już tak poznaliśmy, znamy wszystkiego nawyki, wiemy, czego od niego czy od niej oczekiwać, a czego już oczekiwać nie możemy. Już żeśmy się tak dobrze poznali, że nic nie pozostaje. Można mieć też wobec Pana Boga takie kuszenie, że już tyle razy słyszałem tę Ewangelię, tyle razy sprawowałem Eucharystię, no nic nowego tu już nie ma. Ciągle to samo. To jest moment kryzysu, kiedy wytrwałość jest podstawową rzeczą. Ta zdolność, żeby nie iść za impulsem, żeby wysiedzieć na miejscu. Ale potrzebne jest jeszcze coś więcej. Nie tylko taka bierna wytrwałość, ale też próba zstąpienia do głębi. Próba odkrycia na nowo, pośrodku tego, co tak dobrze znane, co może jest taką banalną codziennością, tego, co jest wartościowe. Taki francuski filozof, jezuita, Joseph de Finances, który pisał między innymi o ludzkim pragnieniu, o dynamice ludzkiego pragnienia, kiedy właśnie zastanawiał się nad tym, jak człowiek może przeżywać ten moment, kiedy odkrywa, że jego pragnienia są niespełnione, że w jego życiu nie wszystko się udało, wyróżniał takie dwie możliwe postawy, ku którym człowiek jest w stanie się zwrócić. Jedną z tych postaw nazywał przejściem. Przejście polega na tym, że kiedy człowiek czuje, że w tym, co obecnie jest jego życiem, nie znajduje pełnego zadowolenia, to szuka jeszcze czegoś innego. Wiemy, że ten mechanizm przejścia, on jest czymś bardzo powszechnym. Pewnie to ten mechanizm napędza w ogóle w dużej mierze naszą dzisiejszą gospodarkę. To, że człowiek ma ciągłe pragnienie, żeby mieć jakąś nową rzecz. W zależności od tego, jakimi środkami dysponuje, to może sobie kupować ciągle nowe samochody, ciągle nowe telefony, a czasami ciągle nową książkę albo nowe ubranie, ale ciągle coś nowego. Ciągle potrzebuje jakiegoś takiego impulsu, który da mu odczuć, że coś się w jego życiu dzieje. To jest właśnie ten mechanizm przejścia. Ale ów jezuita mówił, jest jeszcze inna postawa. Jest postawa przekroczenia. A postawa przekroczenia polega na tym, że ja pozostaję w miejscu, ale próbuję właśnie zstąpić w głąb. Próbuję na nowo odnaleźć to, co mnie fascynowało u początków danej rzeczywistości. To, co było dla mnie interesujące w mojej pracy, kiedy zaczynałem, a co może zaniedbałem. To, co było dla mnie fascynujące w tej drugiej osobie, z którą zdecydowałem się spędzić całe moje życie, a co może potem przestałem w ogóle dostrzegać, bo na przykład skupiłem się na jej czy jego wadach i te wady stały się tak wybijające się na pierwszy plan, że już wszystko inne zdążyło zniknąć. przekroczenie, to jest to, czego potrzebujemy. Nie tyle szukać w nieskończoność czegoś nowego, ale pośrodku tego, co skończone, co nasze, co jest naszym miejscem na świecie, w dużej mierze, możemy powiedzieć, przypadkowym miejscem. Tu, a nie gdzie indziej się urodziliśmy, tu, a nie gdzie indziej poszliśmy do pracy, tą, a nie inną osobę spotkaliśmy i z nią założyliśmy rodzinę, żeby w tym właśnie odnaleźć głębię, odnaleźć na nowo piękno, odnaleźć dobro, żeby na nowo się o to zatroszczyć. Wiecie pewnie, że tak jest, że kiedy człowiek traci ten entuzjazm do tego, co jest jego życiem, takim właśnie tym rdzeniem jego życia, do tych najważniejszych relacji życiowych czy zaangażowań, to często zaczyna szukać sobie jakichś kompensacji i szukać jakichś ucieczek. Człowiek na przykład zaczyna traktować swoją pracę jako nieznośną, nieznośnie nudną, no ale znajduje sobie jakieś hobby, prawda? I zaczyna się fascynować, nie wiem, może to być kino, albo może to być, no nie przychodzi mi teraz do głowy, jakiś egzotyczny sport, prawda? I tam zaczyna lokować całą swoją nadzieję, całą swoją energię. Czasami taką ucieczką jest praca, jest ucieczką od życia rodzinnego. Kiedy człowiek doświadcza, że jego życie rodzinne jest monotonne, że codzienność wygląda właśnie tak samo codziennie, to bardzo łatwo jest wtedy uciec w pracę zawodową, która czasami daje o wiele łatwiej pewną gratyfikację, pewne poczucie sprawczości, poczucie, że ja coś umiem. O wiele to jest łatwiej tam uzyskać niż w takiej codziennej, prawda, w takim codziennym trudzie wychowawczym czy trudzie budowania relacji małżeńskiej. To są takie różne ucieczki właśnie. Bardzo taka subtelna, podstępna pokusa, jeśli w sobie to odkrywamy, to jest to zaproszenie do tego, żeby na nowo zatroszczyć się o to, o co już się nie troszczymy. Żeby na nowo poszukać czegoś ciekawego, czegoś pięknego w tym, co nam się wydaje już niesłychanie banalne. I właśnie to jest przezwyciężenie tej pokusy, która może na nas przyjść. Tego kuszenia demona południa, którego pewnie prędzej czy później każdy z nas doświadcza. To wymaga wytrwania, to wymaga wysiedzenia w miejscu, to wymaga zniesienia czasami monotonii, zwyczajności, podziękowania Panu Bogu za tę zwyczajność, za tę monotonię, zapuszczenia korzeni w tym, co jest naszym życiem, ale nie tylko takiego biernego trwania, ale aktywnego szukania pośród tego, co znajome, tego, co ciągle nowe. Pamiętacie pewnie, że kiedy Jezus rozmawiał przy studni z Samarytanką, a o tym czytamy w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, rozmawiali o gaszeniu pragnienia. Oczywiście chodzi o gaszenie pragnienia wodą, o takie zwykłe fizyczne pragnienie, ale jak to zwykle u świętego Jana, gdzieś w tle jest jeszcze drugie dno. Jest to duchowe pragnienie, czy to najgłębsze pragnienie, które jest w nas. Pragnienie pełni, właśnie pragnienie być jakimś szczęśliwym, spełnionym. I rozmawiają właśnie Samarytanka z Jezusem i Jezus mówi w pewnym momencie, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. Odnajdując w naszym tu i teraz więź z Chrystusem, odnajdujemy właśnie to źródło, które się nigdy nie wyczerpie, które będzie nam dawało ciągle poczucie sensu, ciągle będzie nam dawało radość. Tej radości nie będziemy szukać ciągle w czymś nowym. I na koniec chciałbym zacytować jeden z moich ulubionych psalmów, a jest to psalm, który otwiera Księgę Psalmów, psalm 1. W tym psalmie człowiek żyjący blisko Boga porównany jest do drzewa. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. A zaraz potem psalmista mówi o grzesznikach, że są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. To jest pewien wybór, który pewnie nieraz przed nami staje. Czy chcemy być jak to drzewo, stabilne, zasadzone przy źródle, przy tej żywej wodzie, do której nieraz trudno nam się jest dokopać, ale ona tam naprawdę jest. Drzewo, które może czasami przechodzi przez okresy jesieni i zimy, kiedy nie ma ani liści, ani owoców, ale co do którego mamy obietnicę, że wyda owoc we właściwym czasie. Czy może staniemy się właśnie tymi plewami, które biegną po całym świecie, niespokojnie są targane wiatrem swoich pragnień, swoich namiętności, różnych impulsów, ale nigdy się nie złożą w coś stabilnego, nigdy nie będą trwałe, nigdy nie pozostawią po sobie jakiegoś realnego śladu. Cała tradycja chrześcijańskiej duchowości, cała też biblijna duchowość pokazuje nam, że prawdziwą radość, prawdziwe szczęście, prawdziwe spełnienie możemy odnaleźć właśnie tylko odnajdując to źródło żywej wody w tym naszym zwyczajnym życiu, w tym, kim dzisiaj jesteśmy, będąc wdzięcznym za to i nie tracąc nadziei. Amen.